Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym i pozdrawiamy z jesiennego Lublina. Dzisiaj wraz z panią Katarzyną Choduń z wydawnictwa Fundacji Servire Veritate Instytut Edukacji Narodowej chcemy państwu przedstawić propozycję książek dla dzieci i młodzieży, które godne są tego, by je przyniósł zacny święty Mikołaj. Jeśli coś was, drodzy słuchacze, zainteresuje szczególnie, to wyczerpujące informacje o każdej z omawianych publikacji odnajdziecie na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, świecka kultura zawłaszczyła postać świętego Mikołaja, zdjęła mu z głowy mitrę, a włożyła krasnalowatą czapkę z pomponem, ascetycznego duchownego zamieniła na wesołkowatego grubaska. Warto chyba przypomnieć, kim naprawdę był święty biskup.
Piękny portret świętego Mikołaja odnajdziemy w książce Zofii Kossak pod tytułem Szaleńcy Boży. W listopadzie, rozpoczynającym się wspomnieniem wszystkich świętych, warto sięgnąć do tych historii. Szaleńcy Boży to 16 postaci i 16 różnych dróg do świętości. Pisarka chce nam uzmysłowić, że tak naprawdę sposobów na świętość jest tyle, ilu jest ludzi. Ale wspólny jest im rys, po ludzku rzecz biorąc, szaleństwa, porzucenia spokojnego, stabilnego życia, by pójść za Chrystusem. Wśród opowiadań zebranych w tomie Szaleńcy Boży znajdziemy żywoty m.in. Andrzeja Boboli, świętej Klary czy Jadwigi Śląskiej. Opowiadania te wyrosły z wielu wieków tradycji, z przekazywanych z pokolenia na pokolenie legend, takich jak na przykład opowieść o świętym Mikołaju. Wysłuchajmy fragmentu w interpretacji Macieja Grudnia.
Pierwsze dary świętego Mikołaja. Dom ubogiego symforiona kamieniarza stał przy głównym placu Miry, górującym wysoko nad płaskowzgórzem licyjskim. W oddali błękitniało morze. Plac był duży, nieustannie wypełniony tłumem ruchliwym i gwarnym, wieczną radość dla oczu dziecięcych stanowiącym. Przeto Prakseda, Sekundus i Abdon, nędzne potomstwo ubogiego symforiona, przesiadywali całe dnie przed domem, sycąc oczy, by oszukać głód żołądka. Nagie ich ciałka, wystalizną kości, jaskrawo wyrażały zadawnioną biedę. Gdy wieczór zapadał, do wygłodniałych dzieci powracał równie jak one wychudły ojciec Symforion, cały dzień pracujący w kopalniach marmuru, w twardym trudzie zdobywający prawo do nędznego życia. Przynosił dzieciom garść fig i suchy placek jęczmienny, po czym układali się na spoczynek przed drzwiami niskiego domostwa. Plac zalegała cisza, czerwone latarnie błyskały u drzwi winiarni. Gdy i one zgasły, maleńkie, samotne światło ponad bazyliką, jak baczne oko, czuwało nad uśpionym miastem. Każdy z mieszkańców, spojrzawszy w tę stronę, wiedział, że to płonie lampka zatlona ku czci Matki Bożej, przed której obrazem sędziwy biskup Miry, świątobliwy Epifanes, trawi dnie i noce na nieustannej modlitwie. Z pięknego swego domu, na przeciwnym końcu placu tuż przy domku kamieniarza stojącego, patrzył uparcie w światełko migocące w komnatce biskupa Mikołaj, syn Eusebiuszowy. Młody był, brzydki i nieśmiały. Dziwaczna nieśmiałość pętała go od dziecka niby sieć. Stronił od ludzi, których lękał się w cichym swym sercu. Bezpieczny byłby i wolny gdzieś na dalekiej pustyni. Los zaś uczynił go dziedzicem wielkiego majątku, z którym nie wiedział, co począć. Noce jego były bezsenne i nużące ciężką troską. Nie chciał bogactwa, a jakby je rozdać, nie wiedział. Nieśmiałość kleiła mu wargi, gdy pragnął rozważnej porady starszyzny. Zawezwać ubogich, niech biorą? Ścierpnął i skulił się w sobie na myśl, że ogłoszono by go dobroczyńcą i wyniesiono w triumfie na plac. Zbierała ochota rzucić wszystko i nocą ujść z domu, lecz wstrzymywała myśl o chciwym krewniaku, który przyjdzie, dom opuszczony zajmie i twardą dłonią zacięży nad niewolnikami. Udarował ich wolnością, oni przed się padli mu do nóg, błagając, by im pozostać pozwolił. I plątał się bezradnie wśród swych bezużytecznych dostatków, których podjąć i dobroczynnym potokiem między ludzkość skierować nie umiał. Świt błysnął, różowiąc góry. Ranny wiew odświeżył skołataną głowę. Stroskany młody bogacz spojrzał z ganku w dół, gdzie kamieniarz Symforion ziewał, powstając do pracy. Dzieci spały nagie, skulone pod chłodem nocy, podobne do sinych trupków. Nagły ból ścisnął serce Mikołaja. Zaprawdę, pomyślał, wszystko na świecie jest lżejsze i do zniesienia łatwiejsze niż niedola małych dzieci. Współczującym okiem ogarnąć można każdy ból i pójść swoją drogą spokojnie, jeno niecierpienie dziecka. Człowiek dojrzały zna przyczynę i powody swego bólu. Człowiek dojrzały zapaśnikiem jest świadomym. Któż odgadnie, jaki odwet gotuje mu jutro? Lecz krzywda dziecka cięższa jest niż świat. Niewinne oczy zachodzące łzami, z bolesnym zdziwieniem nad złem, palące są i niezapomniane jak wyrzut Boga samego. Niewinność Chrystusowa mieszka w drobnym ciałku, nieznającym grzechu ni jego przyczyny. Kto miłuje Chrystusa, miłować musi ponad wszystko inne dzieci. Przez nie dojdzie ku niemu najłatwiej. Biada życiu, które krzywdzi małych. Szczęśliwy, kto krzywdę dziecinną nagrodzi. Stukot oddalających się śpiesznie sandałów obudził w nocy Praksedę, córkę Symforiona. Ciemna postać w naciągniętym głęboko kapturze mignęła w zdziwionych oczach dziewczynki. Odwróciła się na drugi bok, by zasnąć ponownie, gdy zapach bliski, nęcący, poderwał ją na nogi. Instynktem głodnego zwierzęcia wyczuła jadło w pobliżu. Sięgnęła ręką, znalazła. Ze zdławionym piskiem zdziwienia kopnęła w chude żebra braci. Na wpół przytomni ze snu rzucili się na nią, na zdobycz. Nie mówili nic. W mroku nocnym, węchem i dotykiem raczej niż oczami, rozpoznawali, zachwystując się spazmem rozkoszy, z widzenia jeno znajome mięsiwo pieczone w szafranie, węgorze tłuste w oliwie i placki lepkie od miodu, wonne od korzeni. Jedli żarłocznie, pomrukując z rozkoszy, jak to czynią zwierzęta, aż gdy szczęki im ustały, a kałdunki po raz pierwszy w życiu stały się pełne i ciężkie, przebudzili śpiącego opodal ojca. Ubogi kamieniarz, ostrożnym człowiekiem będąc, nie zadowolił się samym faktem radosnym. Nasyciwszy głód, zapragnął wiedzieć, skąd spadły dary nieznane. Lecz Prakseda nie umiała nic powiedzieć. Obudziła się, bo nieznajomy człowiek biegł przez plac. Poczuła placki, bo leżały tuż obok. Zatliwszy olejny kaganek, Symforion podjął ostrożnie resztę zapasów, by skryć je w izbie przed okiem zawistnych sąsiadów, i radość odjęła mu mowę. Oto jeszcze lniana szatka, w sam raz dla Praksedy, i opończe ciepłe wielbłądzie dla chłopców, i woreczek dzwoniący, a w nim? Ach, ach, ach! Przyciskając go oburącz do piersi, nędzarz dygotał jak liść. Nie będą już nigdy głodni. Ubogi dotychczas kamieniarz nie wiedział, co o tym myśleć. Nie wiedział również, że zaraz następnej nocy dzieci uboższego jeszcze niż on Nazariusza takiż sam skarb przy ubogim swoim posłaniu znalazły i że równie jak on, ostrożny Nazariusz, zalecił dzieciom milczenie. Z kolei bogatymi się zbudziły i małe córki starej Darii, wdowy niemocą ruszonej. Potem Rustykus i Klemens, sieroty po Tymoteuszu tragarzu. Nie mijała noc, by ktoś z ubogich, dzieci mających, obdarowany nie został. Nikt dotąd nie widział tajemniczego przybysza. Zjawiał się, gdzie się go nie spodziewano, i rzuciwszy do wnętrza domu lub przed progiem tłumok z darami, znikał bez śladu.
Wysłuchaliśmy fragmentu opowieści o świętym Mikołaju z książki Szaleńcy Boży w interpretacji Macieja Grudnia, który przybliżył nam postać tego wielkiego świętego, dziś tak chętnie wykorzystywanego przez komercyjne reklamy. I zastanówmy się, czy ten zacny biskup pochwalałby prezenty, które chcemy sprawić dzieciom w dniu jego święta?
Prymas Wyszyński napisał kiedyś, że Bóg na sądzie ostatecznym upomni się od nas o dusze powierzonych nam dzieci. Czy robimy naprawdę wszystko, żeby w coraz bardziej pogańskich czasach ratować te niewinne dusze? Jakie ofiarowujemy maluchom prezenty? Czy takie, które prowadzą dziecko ku prawdzie, pokazują dobre wzory, uczą szlachetności? W pracach wydawniczych naszej fundacji przywołujemy wielkie, wspaniałe dzieła polskiej literatury z czasów, kiedy pisarze rozumieli, że ich twórczość powinna rozwijać duszę dziecka, zamiast jej szkodzić.
Wśród pięknych publikacji, które spełniają tę rolę, są między innymi bajki i baśnie, a wśród nich wspaniała baśń Perły Księżniczki Mai, autorstwa Marii Bujnarctowej, pisarki, której książki wszyscy pamiętamy ze swego dzieciństwa.
W polskich domach nie było chyba półki z dziecięcymi książkami, wśród których nie znalazłaby się jakaś książka Marii Bujnarctowej, autorki ponad 60 pozycji dla małych czytelników. Wszystkie jej książki niosą ze sobą przesłanie, które warto się wsłuchać, o sile dobra i miłości, które pozwalają przetrwać ciężkie chwile. Pisarka w całej swej twórczości podejmowała kwestię zmagania się dziecka z trudnym losem i jego ostatecznym zwycięstwem nad przeciwnościami. Ten motyw przewija się także przez strony baśni Perły Księżniczki Mai.
Mała Maja to dziewczynka, która dzielnie stawia czoło wyzwaniom losu. Choć wychowana w bogactwie i beztrosce, nie waha się poświęcić swego szczęścia, by ocalić ukochany dom i rodzinę.
Proszę jednak nie myśleć, że to jakaś nudna, dydaktyczna historia. W tej opowieści jest wszystko, co kochają mali czytelnicy. Zaczarowane łabędzie, stary park z wieloma tajemnicami, niezwykłe perły i podwodne królestwo syren. Książka Perły Księżniczki Mai, pięknie zilustrowana przez Aleksandrę Kamieńską, to baśń, która wzrusza i zachęca do czynienia dobra.
Małe dziewczynki lubią historie o księżniczkach, a księżniczka Maja jest wyjątkowa. Nie myśli o balach i sukniach, lecz troszczy się o innych, tak jak syrenka Lalia, druga bohaterka książki.
Fantastyczna fabuła, ciekawe postacie i niepowtarzalny klimat sprawiają, że historia syrenki i małej księżniczki wciągnie nie tylko dzieci, ale i dorosłych. I co istotne, poza przyjemnością czytania i słuchania baśni, perły księżniczki Mai posiadają jeszcze jedną ważną cechę – uczą i wychowują. Miłość do rodziny, pomoc potrzebującym, odwaga, mądrość i skromność – te cechy małej księżniczki – mają być drogowskazem dla innych dziewczynek, by kierowały się nimi w swoim życiu.
Kolejna baść niosąca dzieciom pozytywne przesłanie to bestsellerowa książka Zofii Urbanowskiej pod tytułem Gucio zaczarowany.
Ta opowieść pokazuje, jak fantastycznym polem dla wyobraźni może być przyroda, która była najlepszym miejscem do przeżywania przygód, zanim dziecięcy świat został zawężony do małych ekranów smartfonów. Tytułowy Gucio, 8-letni rozkapryszony egoista, w dniu swoich imienin obraża się na cały świat i zaczyna wędrować przed siebie, byle dalej od rodziny. Za swe złe zachowanie zostaje zamieniony w muchę. Aby nie stała mu się krzywda, otrzymuje czerwoną czapeczkę. Jest to znak rozpoznawczy, mówiący, że mucha to w rzeczywistości pokutujący człowiek. Gucio w postaci muchy spotyka na swej drodze kreta, wróble, pszczoły i inne małe stworzonka. Od nich uczy się szacunku dla pracy i tego, że wszystko w naturze połączone jest wspólnym łańcuchem, a każda, nawet najmniejsza istota, ma jakieś zajęcie, które wykonuje dla pożytku ogólnego.
Czy to zmienia charakter Gucia?
Pod wpływem nowych doświadczeń, współdziałania z innymi, obserwacji świata i przeżytych przygód, zachodzi głęboka przemiana samolubnego leniuszka w chłopca obowiązkowego, rzetelnego i sumiennego, który rozumie wartość nauki i pracy dla wspólnego dobra. Autorka Gucia Zaczarowanego ukazuje w tej niezwykłej opowieści konieczność przezwyciężenia egoizmu i potrzebę służby drugim. Baśń, wprowadzając czytelnika w tajemniczy świat owadów, ptaków i zwierząt, ujawnia celowość, piękno i doskonałość natury. Zwierzątka udowadniają Guciowi, że wykonują ciężką pracę i tym samym są użyteczne nie tylko dla siebie, ale i dla innych.
Powiedzmy teraz kilka słów o języku i szacie graficznej.
Książka Gucio Zaczarowany jest przepięknie opracowana graficznie przez wybitnego ilustratora książek dziecięcych, pana Kazimierza Wasilewskiego. Jej język znacznie różni się od języka dzisiejszych historyjek dla najmłodszych. Jest piękny i bogaty, przez co nadaje książce niezwykłego uroku. Plastyczne opisy przyrody i praw nią rządzących pozwalają dzieciakom lepiej ją zrozumieć i z pewnością, z większą ciekawością, przyglądać się będą zabieganym mrówkom, pracowitym pszczółkom i kopcom kretów.
Jest to książka, która na zawsze zapada w pamięć. Ponieważ Gucio Zaczarowany posiada wersję dźwiękową dołączoną do drukowanej, wysłuchajmy jej fragmentu w interpretacji Andrzeja Gładysza.
Rozdział 10. Statek Gucia przybija do Królestwa Pszczół. Zmiana krajobrazu odwróciła jego myśli w inną stronę. Znajdowali się w głębi lasu, w samym środku wielkiego miasta pszczół. Gmachy drewniane na wysokich nogach stały rzędami wśród zieleni, a wkoło nich uwijały się tłumy pracowitego narodu. — Możesz puścić swój statek na wolę wiatrów — rzekła do niego Joasia, bo już przybyliśmy do celu. Ten oto pierwszy gmach z brzegu to zamek naszej królowej. Gucio przypatrywał się z ciekawością spadzistemu dachowi zamku, bijącemu w oczy z daleka czerwoną barwą. Ścianom niebiesko pomalowanym i obitym słomą z przodu i po bokach. Balkonom znajdującym się przy niektórych okienkach, a najwięcej wysokim nogom, na których stał zamek.
Dziwny kształt, zauważył. Wygląda to jakby bocian stojący w trawie. Nie widzę nigdzie bramy, tylko dwa malutkie okienka, jedno u góry, drugie u dołu.
Jest jeszcze i z boku, odpowiedziała Joasia. Cóż chcesz? Pszczoły nie mogą mieszkać tak samo jak ludzie. Zresztą one mają nieprzyjaciół, więc dla zabezpieczenia od nich ludzie budują im zamki warowne.
— Pszczoły mają nieprzyjaciół — powtórzył ze zdziwieniem. — A to jakich?
— O, bardzo wielu. Myszy, ptaki, osy, motylice, trupie główki.
— Co też ty mówisz? Albo ludzie chodzą po śmierci? Mama mówiła mi zawsze, że nie trzeba wierzyć w takie brednie.
— Ależ... To nie duch żaden, tylko ćma szara, nazywająca się tak dlatego, że nosi na grzbiecie żółty znak, podobny z kształtu do trupiej główki. W nocy, gdy pszczoły siedzą cicho, wciska się ona do ula,
miód wyjada, roboty im psuje, nawet czasem obiera tam sobie mieszkanie, bo żądło pszczół nie wnika w jej ciało przez grubą skórę, jaką ma na sobie. To też, choćby człowiek porobił większe wejścia do ula, pszczoły zaraz by je zamurowały.
Czy wszystkie pszczoły na świecie mieszkają w takich zamkach z kolorowymi dachami i ścianami obitymi słomą? Zapytał Gucio.
O nie! W każdym kraju mają inne mieszkania. U nas te ozdobne budynki niedawno weszły w użycie. Po większej części pszczoły mieszczą się w wysokich pniach wydrążonych wewnątrz, nakrytych małym słomianym daszkiem i wyglądających, jak wieże, albo w dziuplach drzew po lasach. Te oto budynki, które widzisz, są dla pszczół wygodniejsze, a przez to więcej sprzyjające gromadzeniu miodu. Ale dość już tej gawędki, rozwijaj skrzydła i lećmy.
Wysłuchaliśmy fragmentu baśni Gucio Zaczarowany Zofii Urbanowskiej w interpretacji Andrzeja Gładysza. Mówiąc o wartościowych książkach dla naszych pociech, nie możemy pominąć wspaniałych pozycji Zofii Kossak. Dla młodszych dzieci Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, a dla starszych Topsy i Lupus.
Te dwie pozycje nareszcie po wielu latach starań znalazły się w kanonie lektur szkolnych. Ich przesłanie jest niezwykle pozytywne. Uczy dzieci, że dobro zwycięża zło, że wszystkie trudności można wspólnie pokonać, a wyrządzone krzywdy naprawić. Baśń Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata to opowieść o przygodach sympatycznych maleńkich stworków zamieszkujących stary dwór. W obliczu zagrożenia, choć mali i słabi, wspólnie podejmują wysiłek, by ratować dom i jego mieszkańców. I wygrywają. Druga książka, Topsy i Lupus, dla nieco starszych dzieci, opowiada o przygodach Topsiego, małego buldoga, który dzięki umiejętnej tresurze uczy się porozumiewać z ludźmi. Ta niezwykła zdolność sprawia, że zostaje wykradziony i sprzedany do cyrku. Na pomoc uwięzionemu Topsiemu wyruszają przyjaciele, którzy po wielu zabawnych, ale i niebezpiecznych perypetiach uwalniają go z niewoli.
Akcja Kłopotów Kacperka Góreckiego z Krzata toczy się w Górkach Wielkich, w ukochanym domu pisarki. W miejscu tym znajduje się obecnie Muzeum Zofii Kossak, które wygląda tak, jakby gospodyni nigdy go nie opuściła. Meble i sprzęty, książki, obrazy przypominają o skromności i gościnności pisarki. Kierownik muzeum, panią Dianę Pieczątkę-Giec, poprosiliśmy o zaprezentowanie ostatniej publikacji wydawnictwa Fundacji Servire Veritati, powieści Zofii Kossak dla młodzieży zatytułowanej Ku swoim.
Książka Zofii Kossak Ku swoim należy do mniej znanych tytułów w bibliografii pisarki. Wydana w 1931 roku, kolejnego wydania doczekała się dopiero po ponad 70 latach od powstania. W czasach komunizmu objęta była zakazem druku, ponieważ dotykała tematu tragicznych wydarzeń rewolucji bolszewickiej na Wołyniu. W latach 1917-1919 obecne trzecie wydanie z pewnością ułatwi dostęp do książki szerokiej rzeszy wielbicieli twórczości Zofii Kossak, a także przyczyni się do jej spopularyzowania i wydobycia z niezasłużonego cienia zapomnienia. Ku swoim było od początku jednak przeznaczone dla młodszych czytelników, stąd nie ma tam drastycznych opisów cierpień Polaków, ale raczej opis skutków rewolucji oraz obraz trudnego życia pozostałych pod rządami komunistów polskich ziemi. Podczas gdy Pożoga jest autobiograficznym zapisem bezpośrednio przeżytych przez pisarkę dramatycznych wydarzeń, Ku swoim to powstała kilkanaście lat później zbeletryzowana opowieść o niszczącej sile systemu totalitarnego na przykładzie ziemiańskiej rodziny Turskich. Zofia Kossak osobiście doświadczyła tej rzeczywistości podczas swojego pobytu na Wołyniu, gdzie mieszkała w latach 1910-1919 i w swojej debiutanckiej książce Pożoka opisała właśnie te przeżycia oraz wydarzenia, których ofiarą padło polskie ziemiaństwo. Natomiast najbliżsi Zofii Kossak stracili dobytek, ale udało się im ocalić życie, ponieważ tereny, na których mieszkali, nie weszły w skład odrodzonego państwa polskiego, więc podjęli trudną decyzję o opuszczeniu tej ziemi i przeniesieniu się kilkaset kilometrów na zachód, na Śląsk Cieszyński. Nie znamy źródeł literackiego powrotu pisarki na Wołyń. Być może Zofia Kossak zastanawiała się, jaki los czekałby jej najbliższych, gdyby pozostali na wschodzie, bądź też inspiracją była prawdziwa historia jakiejś polskiej rodziny. Wobec braku korespondencji i materiałów z okresu międzywojennego nie da się na to pytanie udzielić jasnej odpowiedzi. Faktem jest, że ku swoim stanowi dopełnienie Pożogi. Swoisty epilog, w którym pisarka próbuje opowiedzieć historię zagłady polskiego ziemiaństwa w sposób przystępny dla młodego czytelnika, ale też zawiera w nim swoją ocenę przyczyn i skutków tych wydarzeń. I ku swoim Zofia Kossak wraca na Wołyń, ale to już nie jest taka kresowa Arkadia, jaką widziała w tym miejscu przed Pożogą, ale raczej Jałowy Ugór, doświadczony kilkuletnimi rządami bolszewików. Ważnym przesłaniem książki jest próba wytłumaczenia trudnych stosunków pomiędzy chłopami a ziemiaństwem, Polakami a Ukraińcami, które doprowadziły do tragicznych w skutkach pogromów. Zofia Kossak uważała, że przyczyną tych wydarzeń była wzajemna obcość obu stron, które nie starały się poznać i zrozumieć, a dzieląca je granica wynikała nie tyle z narodowości czy religii, ale przede wszystkim ze statusu społecznego. Ten dystans ułatwił później bolszewickim agitatorom podjudzenie chłopów do napadania i grabieży ziemiańskich dworów. Jednak ci poza zniszczeniami, aktami bestialstwa niczego nie zyskali, obciążając jedynie swoje sumienie. Zofia Kossak nie wróciła już w swoich utworach bezpośrednio do tematyki bolszewickiej, ale w kolejnych latach będzie powracać jeszcze myślami na kresy, między innymi pisząc swoją powieść Trębowlę, wydaną tuż przed wybuchem II wojny światowej.
Dziękujemy pani Dianie Pieczącej-Giec, kierownik Muzeum Zofii Kossak, za tak ciekawą wypowiedź o książce Ku swoim oraz pani Katarzynie Choduń z wydawnictwa Fundacji Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, za spotkanie. A państwu za wspólnie spędzony czas i rozmowę o książkach pod tytułem Szaleńcy Boży, Ku swoim, Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata oraz Topsy i Lupus, Zofii Kossak. Perły księżniczki Mai, Marii Bujno-Arctowej oraz Gucio Zaczarowany, Zofii Urbanowskiej. Jeśli nie zdążyli państwo zanotować tytułów omawianych dziś książek, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o każdej z nich. Pozostajemy też do państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 664 978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607 664 978. Żegnając się raz jeszcze prosimy, nie zaśmiecajcie pokoi dziecinnych, a przede wszystkim główek waszych pociech, byle czym. Plastikowa tandeta zaraz pójdzie w kąt, a wy stracicie okazję, by przekazać dzieciom i wnukom ważne i wartościowe dla ich rozwoju prezenty. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.